Drodzy Państwo, i teraz jeszcze dwie sprawy. No niestety razem musimy połączyć, czy nie musimy, no ale chcemy w tym komentarzu to uczynić. Konferencja bliskowschodnia, konferencja dotycząca Bliskiego Wschodu odbywała się w Warszawie. Oczywiście wiemy o tym. Wczoraj też w rozmowach było nawiązanie. Wzięli w niej udział delegacje z kilkudziesięciu krajów. Wśród głównych zagadnień były dyskusje o sytuacji, o konfliktach w Syrii, w Jemenie, problemy humanitarne i tak dalej, i tak dalej. W konferencji uczestniczył m.in. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence oraz Mike Pompeo, sekretarz stanu, oraz premier Izraela Benjamin Netanyahu. Było wielu ważnych obecnych i wielu też ważnych nieobecnych, tak też się określa, jeśli chodzi o Europę. Ale o komentarz poproszę oczywiście specjalistę o spraw politycznych, także historii tutaj systemów politycznych, które nam się tutaj wszystko razem łączy. Pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak pan ocenia, ta konferencja wejdzie do historii, będzie w podręcznikach historycznych i takich pewnych wskazówkach też dla działających polityków? Myślę, że tak.
No oczywiście jest to jakiś punkt w historii. Pytanie, jakie będą konsekwencje tej konferencji. Daj Boże, żeby niosła ze sobą rozwiązania pokojowe, a nie jakąś nową wojnę na Bliskim Wschodzie, bo tam ten region już dostatecznie ucierpiał i jak wiemy, wojna niespecjalnie rozwiązała jakikolwiek z ważnych problemów w tym regionie. Wszędzie niosła chaos i nieludzkie nieszczęścia. Natomiast rzeczywiście tych przedstawicieli wielu krajów się zebrało dużo. Jest dystans deklarowany przez Unię Europejską. Pani Mogherini się nie pojawiła. Jak wiemy, różnica zdań Unii i Stanów Zjednoczonych co do porozumienia nuklearnego z Iranem jest znacząca i ona jest manifestowana. Iran nieobecny na tej konferencji, to ważne, i oprotestowujący ją, też mocno krytykujący Polskę jako tę, która zdecydowała się zorganizować u siebie to spotkanie. Ale oczywiście ono ma swój wymiar taki międzynarodowy. Zyski dla Polski to raczej bym inaczej definiował, jeśli one by miały być. To znaczy, co Amerykanie w zamian za to, że jednak narażamy się choćby Iranowi, co oni są w stanie nam konkretnie zaoferować, czy w perspektywie polityki bezpieczeństwa, czy polityki energetycznej. Tutaj parę konkretów padło, ale wszystko dopiero jest pieśnią przyszłości. Natomiast oczywiście cały ten taki wizerunkowy wymiar konferencji został mocno zachwiany tym, co się działo w kontekście tych wypowiedzi różnorakich i tych nowych oskarżeń wobec Polski kierowanych, oskarżenia o zbrodnie Holokaustu. Wspomniana jedna z bardziej słynnych, najsłynniejszych dziennikarek amerykańskich, która mówi, że nazistowski polski rząd mordował Żydów w czasie powstania w getcie warszawskim. Mamy Mike'a Pompeo wypowiedź związaną z kwestią restytucji mienia.
I także wymieniał Franka Bleichmana, tak? Czy dobrze czytam? Bleichmana.
No to też jest nieszczęście, ponieważ wymienienie zbrodniarza komunistycznego jako wzorca takiego bohaterskiego, w odniesieniu do którego można być dumnym, no to oczywiście Polacy z jego postawy nie są dumni, bynajmniej, zwłaszcza jeśli mówimy o jego zbrodniczą działalność w relacji do żołnierzy Armii Krajowej.
Ale właśnie, jak to właśnie, jeszcze przepraszam, no, bo mam pytanie co do tego.
No właśnie, jeszcze dodajmy do tego wypowiedź premiera Netanyahu. Jeszcze nie wiemy, jak ona dokładnie brzmiała, ale na pewno nic fortunnego się tam nie wydarzyło.
Pierwsza wersja jest straszna, jeżeli by to była prawdziwa.
Pierwsza wersja jest straszna, dementi ambasador jest lepsze. Ale teraz coś znowu słyszymy, że sam Netanyahu nie chce się wprost do tego odnieść, no chyba do rzecznika prasowego, więc sytuacja jest dosyć taka dziwna. W każdym razie no, jest tyle sygnałów takich, wręcz można mówić o jakiejś takiej fali, nie wiadomo czy zorganizowanej, czy niezorganizowanej wypowiedzi, które mają no, w jakiś sposób uderzyć w gospodarza tego spotkania. Rzecz dziwna, bo zwykle się szanuje gospodarza, zwykle zachowuje się przynajmniej dyplomację, jeśli nie serdeczność wobec tego, który czyni, uprzejmość, no bo tak trzeba to czytać, że tutaj to jest uprzejmość w relacji do Izraela, uprzejmość w relacji do Stanów, bo przecież my z Iranem żadnych konfliktów nie mamy i nie, Iran nam bezpośrednio nie zagraża, żebyśmy mieli być jakimś państwem bezpośrednio zainteresowanym w gaszeniu tych wszystkich sporów. To jednak jest jakaś kolejna nauczka. No w jaki sposób też jesteśmy określani, czytani, w jaki sposób też ze względu być może na to, tą ustawę 447 i pewne intencje związane z restytucją mienia i innych kwestii, w jaki sposób tutaj nas się traktuje. To jest o tyle złe, że ten wizerunek kraju istotnego, w którym się taka konferencja odbywa, jest zachwiany tym przekazem, że jest to kraj, gdzie się dokonał Holokaust naszymi rękami. No przecież to jest po pierwsze fałsz, a po drugie niezwykle rzecz szkodliwa dla naszego wizerunku.
No ale jak to rozumieć? Czy to była taka filozofia, że jest okazja, więc mówiąc takim kolokwialnym językiem, przyłożymy ponownie Polsce? Czy to po prostu jest tak, że ktoś chciał coś powiedzieć, a dokładnie się nie przygotował? A profesor Zybertowicz mówi, że są tu paluszki rosyjskie, że czuję tu paluszki rosyjskie.
Jeśli nawet, to bym to w jakimś aspekcie, tak? No bo możemy mówić, że Jerusalem Post, publikując wypowiedź premiera Netanyahu, jak gdyby wyostrzyła tę wypowiedź. No możemy tak mówić, czy w ogóle prasa izraelska, gdzie te wpływy rosyjskie mogą być, a Rosja nie jest zadowolona z tej konferencji, która się odbyła w Warszawie. No ale trudno już mówić, że przedstawiciele najwyższych władz amerykańskich, którzy podnoszą sprawę restytucji mienia po Holokauście, że to są paluszki rosyjskie. Trudno by też było powiedzieć, że wypowiedź premiera Netanyahu to jest sprawa Rosji, no to w ogóle byśmy się nieco zakręcili w swoim wywodzie. Więc nawet jeśli tam Rosja swoje 3 grosze włożyła, to jednak problem jest większy. Problem jest naszych tych relacji sojuszniczych. No i tutaj rzeczywiście reakcje Polski ostre, jednoznaczne, zdecydowane. Wezwanie ambasador przez MSZ, domaganie się przeproszeń, domaganie się, też sugestia, że Grupa Wyszehradzka nie spotka się w Izraelu za kilka dni. To wszystko są pewne sygnały, które jakieś reakcje też takie wywołują pozytywne w znaczeniu, prawda, sprostowań i tak dalej, ale przecież można było takich rzeczy nie robić i nie sprostowywać, tylko po prostu zachowywać, uszanować po prostu gospodarza i nie kłamać na jego temat, czy też nie powodować takich dyskomfortowych sytuacji. Tego nie uczyniono i to jest pewna nauka, z której powinniśmy wyciągać wnioski. Więc w tym sensie czasem no, jest pytanie, czy to jest suma przypadków, tak? No bo wymieniliśmy kilka tych wydarzeń, wypowiedzi. W polityce rzadko jest tak, że taka suma zdarzeń to jest przypadek, że tu gdzieś możemy się dopatrywać jednak jakiejś akcji zaplanowanej, która by się mieściła w tym paradygmacie upokarzania Polski, jeśli ona tam nie rozliczy się z tych kwestii majątkowych. Niektórzy tak to czytają. Być może i taka jest prawda, ale no w tym znaczeniu no trzeba gdyby refleksję wyciągać, bo sytuacja jest delikatnie mówiąc nieprzyjemna. To nie tak miało wyglądać. Oczywiście od strony, bo to są dwa jak gdyby aspekty, ten wymiar samej konferencji, która rzeczywiście może mieć pewien wpływ na uregulowanie stosunków bliskowschodnich i może być z tego jakieś dobro. a z drugiej strony to, co zwiemy naszym dobrem, naszym interesem. My bezpośrednio Bliski Wschód nie jesteśmy zaangażowani. My tylko o ten pokój możemy zabiegać. Natomiast jeśli narażamy się Iranowi, no to pytanie jest, co w zamian za to otrzymujemy. I jeśli by było tak, że w zamian za to otrzymujemy takie krzywdzące słowa, no, które muszą rzutować na nasz wizerunek, no bo jeśli w jednej z największych stacji amerykańskich się takie rzeczy wrzuca, no później się demontuje, ale mimo wszystko to jest pewien taki młyn informacyjny, to jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja i rzeczywiście powtarzają się te troszkę konteksty związane z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Czyli mówiąc tak delikatnie, no żeśmy zamiast coś na tym zarobić, to żeśmy jeszcze dołożyli, prawda?
Znaczy, no w sensie takim gospodarczym czy militarnym, to się mówi o zwiększonej obecności amerykańskiej, mówi się o zwiększonych tych też dostawach skroplonego gazu i budowie infrastruktury w Trójmorzu dla rozsyłu tych surowców, mówi się o zakupie tego systemu rakietowego, więc jest parę takich interesów. Przy czym to są interesy wzajemne, no bo jeśli kupujemy gaz, to nie tylko my bezpieczeństwo sobie zapewniamy, dywersyfikując dostawy, ale ci, od których kupujemy ten gaz, czyli Amerykanie na tym zarabiają. Jeśli kupujemy system rakietowy, to nie tylko my jakieś bezpieczeństwo zapewniamy, ale my również płacimy za to. Więc jeśli Amerykanie tu są obecni, to nie tylko nie są obecni ze względu na nasze dobro, ale ze względu na to, że chcą poskromić też Rosję. Więc to są proste interesy. Takie Amerykanie robią, takie my robimy. I one, to jest jedna jak gdyby dziedzina, więc nie ma tak, że nie ma jakichś korzyści, to było niesprawiedliwe. Nie wiemy też, co w zamian za tą konferencję konkretnie jeszcze więcej uda się uzyskać. Natomiast na pewno w sensie wizerunkowym dostaliśmy też mocny policzek.
Niestety, a przecież można było te słowa powiedzieć, nawet nie można takich mówić, bo to jest nieprawda, ale gdyby nawet to jeszcze u siebie, w czasie jakiejś konferencji, prawda, czy jakiegoś spotkania.
No, czy gdzieś na neutralnym gruncie wejść w jakąś tak. dyskusję, czy zorganizować jakąś dyskusję.
To był ten niesmak, że no, daliśmy sobie, tak, że tak powiem, w czasie przyjęcia, prawda, urodzinowego ktoś, zamiast złożyć życzenia, to obraził jeszcze solenizanta,
no. No tak, my w tej chwili nasze media żyją tym, to o tym dyskutują, reflektują. Znaczy, czy jest z tego jakieś dobro? Jest. Ja niejednokrotnie podkreślałem sprawę, że my w Polsce cały czas jeszcze mało wiemy, jak nas widzą w świecie, ile kłamstw na temat naszej historii jest wypowiedzianych. Problem też nasz, niektórzy mówią, że jest przede wszystkim brak długoletniej polityki historycznej nakierowanej na odkłamanie tego wszystkiego. To jest prawda. Natomiast druga rzecz jest taka, że w tych sprawach interesu Polski na arenie międzynarodowej Polacy i polska scena polityczna powinna mówić jednym głosem. Natomiast my mamy jednak do czynienia z takim podziałem i z tak chętnym pojawianiem się w przestrzeni zewnętrznej środowisk, które definiują się jako opozycyjne i na tę Polskę atakują, no już może nie w kontekście antysemityzmu, ale w kontekście chociażby tak zwanej demokracji, praw człowieka rzekomo w Polsce łamanych, że tego nie ma nigdzie i to jest nasz główny ból, bo ta solidarność, jeden głos, który by padał ze strony Polski, ze wszystkich środowisk politycznych, to jest coś, co dawałoby, zwielokrotniało siłę odkłamywania tego wizerunku, który jest bardzo zniszczony. Ale miejmy tę świadomość, jak nas widzą, jakie tu interesy grają, że tu naprawdę nie jest tak, jak piszą, mówią liberalne media, że już nie ma interesów narodowych, że nie ma gry w tym zakresie, że to wszystko jest elegancko i tak dalej. Najwyżej problem jest w rządzie PiSu. Tu nie chodzi o rząd PiSu. Tu przecież mówimy o przeszłości mocno oczernianej, a przecież jesteśmy jednym z najbardziej bohaterskich narodów i krajów, które zachowały się w czasie II wojny światowej jak trzeba.
I tu postawmy kropkę, bo milczenie tutaj dalej, cóż możemy powiedzieć, tylko mocne reakcje, mocne odpowiadanie na takie typu zarzuty historycznymi faktami jest drogą, żeby te rzeczy prostować i rozwiązywać, chociaż pytanie do kiedy? Ile jeszcze lat po II wojnie światowej będziemy musieli właśnie udowadniać, że nie byliśmy właśnie oprawcami, jeśli chodzi o Holokaust i inne też sprawy. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem w audycji Aktualności Dnia.